Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, ale właściwie nad duchowością, która płynie z Eucharystii. To właśnie w niej Pan Jezus zawarł swoją obecność, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i sprawił, że pozostał jako swoje ciało, swoją krew. Eucharystia jest tym darem, największym darem dla pielgrzymującego Kościoła. I mówimy, że za Soborem Watykańskim II, że jest szczytem życia Kościoła i że właściwie, skoro Pan Jezus jest tam obecny w niej, to jest jakby dla duchowego życia najważniejsza. Wobec tego bez Eucharystii, jak mówimy, bez mszy świętej, bez adoracji, bez dziękczynienia, bez przyjmowania komunii świętej, czy jest w ogóle możliwy rozwój życia duchowego? Pewnie tak, bo przecież są gdzieś miejsca, zwłaszcza na wschodzie Europy, pozbawione przez komunizm, po kilkadziesiąt lat pozbawione Eucharystii w sposób taki żywy, gdzie nie było kapłana, gdzie gdy umarł albo wywieziono go na Syberię czy do innych części świata, nie było mszy świętej sprawowany. Ale Kościół nadal żył tą Eucharystią. Często potajemnie wchodził do kościoła, wierni modlili się tam. Ale wracam do samej obecności. Skoro Pan Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie ten największy dar, dar obecności Chrystusa w Eucharystii, to spróbujmy sięgnąć właśnie do Ewangelii dzisiaj świętego Jana i zastanowić się, jak bardzo zmartwychwstały Chrystus, a jesteśmy w okresie prawie paschalnym dopiero, minęło niedzielę zesłania Ducha Świętego. Jak Kościół przeżywał Jego obecność, jak przychodził zmartwychwstały, jak dał się rozpoznać uczniom w Emaus. I sięgam dziś właśnie do Ewangelii według świętego Jana, do 20 rozdziału. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To spotkanie w tym miejscu, gdzie oczekiwali, właściwie gdzie byli zaskoczeni obecnością, w każdym razie byli apostołowie, trochę zadziwieni, ale gdzieś ta wieść o zmartwychwstaniu już do nich dotarła. Teraz są w tym miejscu spotkania, może w samym wieczorniku. W każdym razie Jezus przychodzi jak to wieczornik, jak wtedy. I widzimy takie bardzo ważne cztery jakby momenty. Zresztą tak samo przychodzi Jezus do nas, jak do nich, do apostołów, przychodzi do nas w Eucharystii. Pierwsze, co jest ważne, w tym spotkaniu ze zmartwychwstałym, że Jezus jest z nim. Każda msza święta, każda Eucharystia jest Jego obecnością. Jesteś. Jesteś w swoim słowie, które do mnie mówisz. Jesteś w ofierze. Jesteś w obecności ciała i krwi. Jezus przychodzi. Bez tej obecności Eucharystia jest pusta. To byłoby jakieś celebrowanie. Może takie trochę religioznawczo, gdzieś tam powiedzmy powracanie do czegoś, do znaków, które w życiu chrześcijanina najważniejsze jest właśnie to, że on jest, siostry i bracia, nawet gdyby takiej żywej Eucharystii chwilowo nie mogło być. No na przykład, ale wiem, że jesteś, że przychodzisz w każdym innym miejscu świata, nawet gdyby mnie teraz wtrącono gdzieś do więzienia, to jesteś, bo kapłani sprawują Eucharystię na całym świecie, o każdej godzinie, każdym minucie chyba, gdzieś sprawowane jest Eucharystia. A co powiedzieć o kapłanach, którzy byli 70 lat temu wyzwoleni w obozie w Dachau? Przecież nie zawsze mogli sprawować Eucharystię. Jeżeli to było w ogóle możliwe przez te kilka lat, to było to niezwykły jakiś wyjątek. Ale przecież nie przestali być ludźmi tej obecności. Jesteś nawet ty, dziś nie mogę tego zrobić. Nawet gdy przez ten miesiąc czy następny rok to nie będzie moim udziałem, to ty jesteś. Nawet gdyby ci wszyscy odebrali mi życie, to ty jesteś, Panie Jezu. I takie właśnie świadectwo składali ci nasi bracia kapłani, ale także ludzie świeccy, którzy wierząc oczekiwali na wyzwolenie. Ilu ludzi oddawał swoje życie, jak błogosławiony biskup Kozal Michał, który złożył siebie właśnie za obronę Kościoła i Ojczyzny, za wolność Kościoła i Ojczyzny. Prymas tysiąclecia, 4 lata był uwięziony. Też złożył siebie w ofierze. I sięgam teraz jeszcze raz do tej prawdy. Najważniejsze jest to w Eucharystii, że On jest i że przychodzi w każdej z nich. Kiedy jestem, muszę sobie to uświadomić. Ale przychodzi cierpiący i jednocześnie zmartwychwstały. Druga prawda to to, że ta obecność Jezusa zrodziła w apostołach radość. Jezus stanął pośrodku, rzekł: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Ja wiem, znam takie przecież przypadki. Wielu z nas przeżywa tak właśnie radośnie Eucharystię. Czasem są to pierwsze komunie nasze, naszych najbliższych. Naprawdę, znam bardzo wielu ludzi, którzy właśnie tak pięknie. A co powiedzieć o świętej siostrze Faustynie, która po pierwszej komunii świętej Pan Jezus jakoś staje na jej drodze, objawia się w kościele parafialnym. Eucharystia, która daje radość. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Daje wielką radość. Nie tylko, że jest. Taka świadomość może jeszcze nie być taka, nie da mi szans. Natomiast kiedy będę wiedział, że jesteś, jednocześnie musi jakoś pojawić się to właśnie uniesienie. Uradowali się, zobaczyli Jezusa, tego, który miał przebite ręce, Bóg, ale teraz żyjącego jest pośród nich. Czy raduje się z Eucharystii, tak jak uczniowie? To jest naprawdę fajne pytanie, ciekawe pytanie. Czy raduję się? Czy mam czas na radość? Czy umiem tam się gdzieś odnaleźć? W tych właśnie chwilach, kiedy przychodzi. Może właśnie potrzebujemy więcej takich chwil ciszy. Bo jak tu znaleźć coś, co jest głębokie, jeśli będzie to zakrzyczane? Nie chcę wcale powiedzieć, że nie mamy śpiewać, ale żeby odczuć radość, potrzebujemy tego bezpośredniego dotknięcia. Tak jak apostołowie zobaczyli Jezusa, my nagle też przez słowo, które do nas skieruje. Dalej Pan Jezus w tym spotkaniu dzisiaj z uczniami ich posyła. I mówi tak, ewangelista: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Siostry, bracia, każda Eucharystia kończy się rozesłaniem. Idźcie w pokoju Chrystusa. Skoro Kościół przyszedł, ja jestem obecny. Słuchałem Jezusowego słowa. Przyjąłem Jego ciało, Jego krew. To teraz Jezus posyła mnie jako kapłana, ale także wszystkich. Rozsyła nas tak jak apostołów, jako swoich uczniów. Ale na mocy tego nakazu, który też On zrealizował, ponieważ posłał mnie Ojciec, który kocha. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, posłał. Na mocy tej miłującej woli Ojca, miłującej aż oddającej za mnie swojego Syna. Jezus realizuje tę wolę. Bądź wola Twoja. Teraz to musi się także jakoś realizować w moim życiu. Muszę jakoś szukać też mojego własnego rozesłania, jeśli ja doświadczyłem. Jeśli ucieszyłem się, przeżyłem Jego obecność, czy mogę zamilczeć, czy mogę nie powiedzieć komuś: słuchaj, ja cieszę się z Eucharystii. Ja cieszę się jakąś konkretną, gdzieś tam, którą przeżyłem, ale każdą. I wielu ludzi przychodzi nawet na codzienną, ranną mszę świętą, nawet o 6:30. I mówią, że gdy czasem nie idą, to jakoś są biedni, chorzy, mniej radośni. I wreszcie ten jakby czwarty element, o którym mówi dzisiaj o darze pojednania. Tak mówi Pan Jezus w tym spotkaniu zmartwychwstałego z uczniami. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus, czy nie miał nic ważniejszego do powiedzenia uczniom. To jest to pierwsze spotkanie, pierwsze z uczniami, jako zmartwychwstałego, żyjącego, który pokonał śmierć. I nagle mówi: idźcie, ale macie odpuszczać grzech. To znaczy, że jakby na pierwszym miejscu, po Eucharystii, w Eucharystii, jest także miejsce na przebaczenie grzechów, ale także w sakramencie pojednania. Kiedy kapłan podnosi Najświętsze Ciało podczas mszy świętej, mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, a my odpowiadamy: Pan, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W tej Eucharystii wypowiedz słowo, tym słowem, którym przyjdziesz do mnie, przez słowo i to słowo, które stało się ciałem, nie zgładzi moje grzechy, ale także, o których dziś mówisz, poza Eucharystią. Weźmijcie Ducha Świętego. I właśnie, i ten dar należy chyba do najbardziej takich podstawowych. My każdego dnia gdzieś upadamy, gdzieś jesteśmy niewierni, gdzieś odchodzimy. Nie ma chyba takiego dnia, w którym człowiek mógłby powiedzieć: no wszystko poszło tak najlepiej, jak tylko to jest możliwe. Byłoby cudownie, gdyby tak było. Ale wobec Boga człowiek niestety jest grzeszny. I teraz ta prawda o miłości, która przebacza, jest na wyciągnięcie ręki. I ilu korzysta z tego właśnie przesłania, ilu podczas mszy świętej Eucharystii widzi swoje słabości, ilu wobec tego niezwykłego daru przychodzącego ciała i krwi Pańskiej, żyjącego Chrystusa, ilu także jakby samych siebie przewartościowuje, zmienia. Nagle człowiek przez Eucharystię albo w Eucharystii widzi, jak jest nędzny, jak ten dar, który na niego stępuje, jakby nie jest w stanie, nie powinien go przyjmować. O. Dlatego często wracajmy do tej prawdy o wielkim darze, ale też o tym, że my jesteśmy słabi i że potrzebujemy przebaczenia.